Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. W każdy piątek audycja Szukając Słowa Bożego na naszej antenie. W naszym studiu witamy bardzo serdecznie księdza profesora Sławomira Stasiaka.
Witam bardzo serdecznie ojców, witam wszystkich prowadzących i wszystkich radiosłuchaczy.
Ksiądz profesor jest moderatorem dzieła biblijnego w diecezji legnickiej, prorektor papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Ale z pewnością też ksiądz profesor uczy w seminarium w Legnicy.
Tak, nawet w dwóch seminariach, bo uczę i we wrocławskim seminarium, w legnickim seminarium.
Cieszymy się bardzo, że możemy być dziś w ten wieczór razem.
Cieszę się również i zapraszam Państwa do medytacji nad Słowem Bożym na najbliższą niedzielę. Jest to już pierwsza niedziela Wielkiego Postu i będziemy zatrzymywali się nad tekstami pierwszego czytania wziętym z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 26, werset od 4 do 10, psalm 91. Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu, wyśpiewamy w responsorium. Drugie czytanie to czytanie wzięte z listu świętego Pawła do Rzymian, rozdział 10, wersety od 8 do 13 i w śpiewie przed Ewangelią usłyszymy główną myśl Ewangelii. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Natomiast Ewangelia to fragment 4 rozdziału Ewangelii świętego Łukasza, wersety od 1 do 13. Zapraszamy do medytacji.
Pierwsze czytanie z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: kapłan weźmie koszyk z twoich rąk i położy go przed ołtarzem Pana Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana Boga swego. Ojciec mój, tułacz Aramejczyk, wstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili. Gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy wołaliśmy do Pana Boga ojców naszych. Pan usłyszał nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy znaków i cudów. Przyprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, które dałeś mi, Panie. Rozłożysz je przed Panem Bogiem swoim, oddasz pokłon Panu Bogu swemu. Oto Słowo Boże.
Usłyszeliśmy starożytne kredo Izraela, umiejscowione w liturgii pierwszych płodów ziemi, o czym świadczą słowa: kapłan weźmie koszyk z Twoich rąk i położy go przed ołtarzem Pana Boga Twego. To kredo ukształtowało się wokół trzech prawd wiary. Pierwszą było powołanie patriarchów, znamienne określenie patriarchy Jakuba jako tułacza Aramejczyka. Druga prawda to dal wolności po gorzkim doświadczeniu niewoli w Egipcie. I wreszcie trzecia prawda, dar ziemi, wolna ojczyzna, kraj opływający w mleko i miód. Z tej struktury wynika bardzo jasny sposób jakości wiary Hebrajczyków, która jawi się nam jako wiara historyczna. Boga nie szuka się w jakimś niejasnym doświadczeniu mistycznym. Bóg nie jest abstrakcyjną ideologią. Bóg jest wcieloną obecnością. Jest obecny w historii człowieka, często dramatycznej, przebiegającej bardzo gwałtownie. Historia jest miejscem, gdzie należy szukać Słowa Bożego i Jego objawienia. Zatem odpowiedź człowieka musi mieć również charakter historyczny, egzystencjalny, a nie abstrakcyjny. Tak jak doświadczył tego Abraham, tak jak doświadczyli tego patriarchowie, tak jak doświadczył tego cały naród. Tak odpowiedź nasza winna być bardzo egzystencjalna i konkretna.
Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, cóż mówi Pismo? Słowo to jest blisko Ciebie, na Twoich ustach i w sercu Twoim. A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Wszak mówi Pismo, żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Oto Słowo Boże. Thank you.
centrum cytowanego przez Pawła w liście do Rzymian wyznania wiary znajduje się historyczne i zbawcze wydarzenie Paschy Chrystusa. Zmartwychwstanie ujawnia tajemnice boskości i chwały, które były ukryte w Jezusie jako słudze. Wierzący, kontemplując Jezusa, brata według ciała, dzięki Jego pasrze odkrywa tajemnicę Chrystusa Zbawiciela, który tak jak Bóg Ojciec jest Panem. Tytuł Pan, Kyrios, ukazuje bóstwo Chrystusa, ponieważ nawiązuje przez greckie tłumaczenie Starego Testamentu, Septuagintę, do świętego imienia Boga. Imię to było przez Żydów uważane za tak święte, że nie wolno go było wymawiać komukolwiek. Miał do tego prawo jedynie arcykapłan raz w roku, kiedy w Jom Kippur udzielał ludowi uroczystego błogosławieństwa. Wiara paschalna dostępna dla wszystkich, Żydów i Greków, ma być wyznana ustami i sercem. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Chodzi o całkowite przylgnięcie do Boga naszego umysłu, czyli biblijnego serca, i egzystencjalne składanie świadectwa, czyli nasze usta. Zatem usta i serce nie są rzeczywistościami rozdzielnymi w fałszywym dualizmie. Intymnemu przylgnięciu sercem, czyli całym umysłem, duszą i wolą, musi odpowiadać zewnętrzne wyznanie tej wiary. Właśnie z tego powszechnego wyznania wiary rodzi się zbawienie. Każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony, mówi apostoł.
Słowa z Ewangelii według świętego Łukasza. Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni 40 dni i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas powiódł go diabeł w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do niego: tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zawiódł go też do Jerozolimy. Postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane, aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. lecz Jezus mu odparł: powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od niego do czasu. Oto słowo Pańskie.
Opowiadanie o kuszeniu Jezusa w relacji Łukasza w porównaniu do tekstu Mateusza ujawnia zamianę sceny drugiej i trzeciej. Poza tym dla Łukasza szczytowy moment kuszenia Jezusa dokonuje się nie na górze, lecz w Jerozolimie, mieście, na którym skupia się i ku któremu ukierunkowana jest cała trzecia Ewangelia. Dzieło Łukasza rozpoczyna się i kończy w świątyni jerozolimskiej. Jego centralną część, rozdziału od 9 do 19, stanowi droga Jezusa do Jerozolimy, która staje się podróżą do miasta świętego, ale też objawianiem się Jezusa w drodze ku jego przeznaczeniu. A zatem to właśnie w Jerozolimie, szczytowym punkcie życia Chrystusa, ma miejsce również kulminacja jego kuszenia. Tam dopełnia się najwyższa próba jego mesjańskiej posługi. Miałby on odrzucić swoje ostateczne przeznaczenie, zbawienie, które miało się dokonać w ubóstwie krzyża. W ten sposób Jezus odrzuciłby swoją doskonałą ufność i swoje doskonałe posłuszeństwo Ojcu, a my utracilibyśmy wiarę w jedynego Zbawiciela. Jezus jednak z całkowitym poszanowaniem wolności wobec zbawczego planu, do którego został przeznaczony, wypowiada swoje ostateczne tak wobec Ojca i oddaje się całkowicie swojemu przeznaczeniu.
Szanowni Państwo, w Radiu Maryi audycja Szukając Słowa Bożego. Ksiądz profesor Sławomir Stasiak, moderator działa biblijnego w Legnicy, prorektor papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, jest dziś razem z nami. Rozważamy czytania na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu i zapraszamy Państwa do tego, by nad tym Słowem Bożym reflektować, dzielić się też i swoim doświadczeniem Słowa Bożego. Czytaliśmy czytanie z Powtórzonego Prawa, z tej księgi, 26 rozdział, 4 werset do 10, list świętego Pawła Apostoła do Rzymian, 10 rozdział, 8 do 13 werset i fragment z Ewangelii świętego Łukasza, 4 rozdział, werset od 1 do 13. Zachęcamy do telefonowania, czekamy na Państwa telefony. Numery do studia 56 655 23 55. Telefon dla słuchaczy z Polski Północnej, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie, dla tych, którzy są w sieci, jest to połączenie darmowe. 536 600 100 i 536 600 200 i telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66. Gdy Państwo się dotelefonujecie, Prosimy też pamiętać, by wyłączyć odbiornik. Najlepiej nam się przedstawić i podjąć temat. Mamy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i
mówię
zawsze.
Barbara Zdańska. No, chciałam podziękować panu profesorowi. To takie ważne.
Księdzu, że tak mogę, księdzu profesorowi.
Księdzu profesorowi, dziękuję. Tak. Bo powiedział takie coś bardzo ważnego, że wiara to nie mistyka, ani ideologia. I właśnie wchodzimy właśnie, to zapotrzebowanie duchowe jest tak mocne w każdym człowieku, że wchodzimy w różnego typu mistykę, rocznie, łącznie z tą praktyką okultystyczną. Więc właśnie to nie taka czysta mistyka lub wchodzimy nawet w dobrą mistykę, ale jakaś ona nas uwodzi. A tu jest wiara, to nie mistyka, ani ideologia, tym gorzej, prawda, ideologia, że to jest wcielenie, obecność Boga w historii człowieka, tak, że historia jest tym miejscem, gdzie należy szukać objawienia Boga, czyli to jest wszystko jakby zakodowane w czasie. I Bóg człowiek, to nie jest idea, to nie jest mistyka czysta oczywiście sama. Mówię o tym połączeniu, o którym mówi ksiądz profesor. No i teraz właśnie chciałam pociągnąć dalej, że słowa Ewangelii akurat najbardziej mnie to uderzyło, że Jezus pełen ducha cały czas w tej rozmowie z szatanem mówi napisane jest, czyli jak rozumiem, nie wiem czy dobrze, mamy się bardzo mocno trzymać Pisma Świętego i właściwie nie dyskutować ze złym, ale właśnie być blisko Słowa Bożego, bo Słowo Boże to jakby list do nas, czyli bardzo blisko być Boga, tak jak tutaj ksiądz powiedział, sercem, tak i ustami. I to jest właśnie ta głębia naszej wiary. No więc właśnie to, co chcę powiedzieć. Ja odczuwam bardzo słaby jakiś ten kontakt z Duchem Świętym. On gdzieś jakoś tak w latach 70., 80. jakby zniknął, właśnie weszły taki nurt tego nowego spojrzenia na życie, New Age'u i on tak jakby właśnie i niektórym, którzy weszli w tą praktykę, bardzo zaburzył tą relację z Duchem Świętym. No więc dziękuję za te słowa, że pełen Ewangelii Ducha Świętego Pan Jezus odpowiadał, napisane jest. Czyli jeśli dobrze rozumiem, trzymać się ściśle też Słowa Bożego, a Boga zakodować jako człowieka, Boga człowieka w historii naszej i mojego życia też pewnie.
Pewnie Bóg tak. Bóg zapłać, Pani Barbaro, księży profesorze.
Tak, tak, właśnie. To w ogóle to jest zagadnienie bardzo szerokie, bo musielibyśmy dotknąć całej historii Izraela, bo to widzimy, jak w Starym Testamencie ewidentnie pokazane jest, jak historię ludu, najpierw jednego człowieka, Abrahama, prawda, potem jego rodziny, potem tej społeczności powiązanej więzami krwi, potem społeczności narodu wybranego i cały czas w tę historię wchodzi Bóg i oni to rozpoznają, dlatego też opowiadają swoją historię. To jest bardzo konkretna rzeczywistość, bardzo konkretne doświadczenie. My tego też konkretnie doświadczamy. Natomiast właśnie dobrze, że pani Barbara uściśliła, że nie chodzi tylko o mistykę, bo mistycy bardzo mocno chodzili po ziemi. To byli ludzie, którzy naprawdę twardo stąpali po ziemi, mimo że mieli doświadczenia niezwykle mistyczne. I obrazem tego może być właśnie dzisiejsza Ewangelia. Jezus pełen Ducha Świętego, w mocy Ducha, w zjednoczeniu. Druga i trzecia osoba, oczywiście i pierwsza była obecna w tym, podejmuje tę próbę, którą stawia mu szatan i odpowiada właśnie na każdą z tych pokus słowem Boga. Nawet w sytuacji, kiedy sam szatan próbuje cytować Pismo Święte, bo i tak się może przecież zdarzyć, odpowiada bardzo twardym. Nie będziesz wystawiał Pana Boga swego na próbę. A zatem to jasne doświadczenie Boga w Jego Słowie, doświadczenie Boga w historii mojego życia owocuje również postawą wierności Słowu, które usłyszałem.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pozdrawiam ojca prowadzącego, księdza profesora Dariusz Zamościa.
Dziękujemy.
Tutaj chciałem, proszę księdza profesora, chciałem taką rzecz na taką naświetlić i też, żeby ksiądz może to powiedział, bo faktycznie wiara to nie, to znaczy to, co wyznajemy, to nie tylko mistyka. Faktycznie Izrael doświadczył obecności Boga w egzystencji, prawda? Czyli Bóg w wierze jest dostrzegalny, a nawet dotykalny w życiu człowieka. I tutaj chodzi o Pana Jezusa Chrystusa. Ja bym powiedział, że nie mistyka, ale jednak trochę i mistyka, dlatego że jeżeli Jezus Chrystus, prawda, był kuszony przez szatana, prawda, wystawiany na próbę i powiedział, że nie wszelkim, nie samym chlebem żyje człowiek, prawda, to jest 40 dni postów, naprawdę łaknął, nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Boga, to Jezus Chrystus pokazał, kim jest, bo jedyne słowo i wszelkie słowo to jest osoba. A że był posłuszny woli Ojca, to dlatego, że wiedział, skąd jest. I tutaj, prawda, my możemy wyznawać Jezusa Chrystusa słowem, ale samym słowem to za mało. Dlatego, że samą egzystencją, nawet swojego życia, prawda, postawą, to trochę za mało, dlatego, że Jezus Chrystus zarzucił tym, którzy z imię Jezusa Chrystusa wypędzali złe duchy, czynili cuda, prawda, powiedział, nie znam was, prawda, czyli jest potrzebna trochę mistyka, jest potrzebne to, że nie tylko słowo, ale pierwsze może być serce i słowo, albo jeżeli słowo, to powiązane z sercem, żeby prawda była prawdą. I to jest wtedy właśnie, mówimy w imię Jezusa Chrystusa naprawdę, a nie tylko wypowiadamy w imię Jezusa Chrystusa, w co nie wierzymy lub czego nie rozumiemy.
Dziękujemy.
Tak, i mistyka jest też prawdopodobnie potrzebna. Jest, ja uważam, że jest potrzebna.
Nieprawdopodobnie. Mistyka. Dziękuję bardzo, panie Darku.
Proszę księdza profesora o dopowiedzenie.
Bóg zapłać.
Tak, słusznie, oczywiście. To... Mówiąc na temat tego, że wiara nie jest jakimś teoretycznym doświadczeniem mistycznym, chodziło mi może troszeczkę właśnie o sprowokowanie tej reakcji radiosłuchaczy. Oczywiście absolutnie nie chcę w żaden sposób kwestionować dobrodziejstwa, jakim jest mistyka i doświadczenie mistyczne, bo niewątpliwie tak jest. Jakkolwiek właśnie te dwie rzeczywistości, zwłaszcza w Kościele Zachodnim, idą ze sobą w parze. Doświadczenie historyczne, doświadczenie egzystencjalnego spotkania z Chrystusem i mistycznego spotkania ze Zmartwychwstałym jawią się na kartach Ewangelii jako dwie rzeczywistości oczywiste. Tu można mnożyć przykłady spotkania z Jezusem przed Jego śmiercią i zmartwychwstaniem i spotkania z Chrystusem w tej rzeczywistości paschalnej. To są dwa skrzydła, na których unosi się wiara. Doświadczenie historyczne i przeżycie mistyczne.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Dzień dobry, ja bym chciał się zapytać, czy Jezus jest odpowiedzią na wszystkie pytania?
Pana imię?
Moje imię to jest Krzysztof.
Dziękuję.
Panie Krzysztofie, no zależy jak do tego podejdziemy. Oczywiście, jeżeli chcielibyśmy w imieniu Jezus znaleźć odpowiedź na pytanie o budowę wszystkich konstelacji astronomicznych świata, no to nie znajdziemy tej odpowiedzi. Ale jeśli spojrzymy na osobę Jezusa Chrystusa jako na osobę Zbawiciela, który realizuje w pełnym posłuszeństwie Ojcu dzieło nie tylko przywracania człowieka do stanu sprzed grzechu pierworodnego, grzechu pierwszych rodziców, ale do podniesienia człowieka do godności dziecka Bożego, to możemy powiedzieć tak. Jezus jest odpowiedzią dotyczącą wszystkich pytań dotyczących naszego zbawienia.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca prowadzącego, Maria z Warszawy i księdza profesora. Dzisiejsze pytanie jest, no, tym bardziej wstrząsa, że ja przed chwilą, znaczy to jest nie na temat, ale w Warszawie nie odbieram Radia Maryja. 3 minuty temu zostało to wyłączone i wpadłam na pomysł, żeby zadzwonić i powiedzieć o tym. Być może ojciec już wie o tym.
Spróbujemy zaradzić z tym
kuszeniem, ale z tym też, jaki dostałam wczoraj taki wiadomość przez telefon, ale ja jestem chora i nie poszłam do kościoła na drogę krzyżową. Przepraszam, że o tym mówię, bo w Toruniu jakaś jest wystawa pani Maryny Abramowicz i bardzo alarmujące te telefony właśnie, że Polska wręcz ma być dzisiaj przeklęta, że szatan coś tam ma być wzywany. Ja bardzo przepraszam, że o tym mówię, ale wyłączenie radia, nie mamy dostępu, przynajmniej w Warszawie, jakoś z tym czytaniem i z tą wiadomością skojarzyło mi się i bardzo przepraszam, że mówię o tym na linii, że tak powiem. Wolałabym to powiedzieć poza linią, żeby ojciec wiedział, że nie odbiera Warszawa przynajmniej.
Bardzo dziękuję.
Bardzo przepraszam i ojca prowadzącego i księdza profesora, ale ta wiadomość wczoraj to mną wstrząsnęła i należało przekazywać to dalej. Dziś o 6:00 właśnie w naszym kościele ludzie się modlą, no i nie tylko chyba w naszym. I przepraszam, że to nagłaśniam, bo może ojciec będzie niezadowolony, bo może nie powinnam, ale proszę mi wybaczyć.
Wie pani mają z zadowolenia, mówimy jak jest. Więc też tutaj ludzie nawet na antenie zachęcali do tej modlitwy, żeby zło się też nie rozlewało, dlatego potrzeba ogarniać siebie, sprawy, którymi żyjemy, które nas dotykają, o które się obawiamy.
No tak, ale dlaczego nie odbiera Radio Maryja w Warszawie? Z 5 minut temu po prostu wyłączono, jak ksiądz profesor
Pani Mario,
kolejne refleksje smuć na ten temat.
Pani Mario, spróbujemy coś z tym zrobić.
Przepraszam bardzo. Nie wiem, czy to od nas jest zależne. Może to
od pani nie jest od nas zależne.
Jakiś happening tamten. Przepraszam bardzo.
Pani Mario, nie przepraszać, ale ja myślę, że to nie jest zależne od pani. Proszę się nie martwić, księże profesorze.
Właśnie, rozprzestrzenianie się zła. Może mamy takie wrażenie, że to zło jest zawsze bardzo widoczne, bardzo takie ekspansyjne, ale myślę, że dobrze jest, byśmy właśnie wsłuchując się w to słowo, które nam Pan Bóg dzisiaj daje, które nam pokazuje, jak mocna może być ta ekspansja zła nawet wobec Zbawiciela. Skoro szatan staje przed swoim stwórcą, bo tak trzeba powiedzieć, i próbuje wobec niego podejmować działania wrogie, prowadzące do pokuszenia go, to znaczy, że to jest rzecz poważna, ale... Tu dziękuję za wcześniejszą wypowiedź pani Barbary. Na samym początku dzisiejszej audycji. Słowo Boże jest remedium na wszelkie zło. Słowo Boże daje nam siłę do tego, byśmy temu złu się oparli. To wtedy już przestaje być nasze dzieło, tylko dzieło samego Boga. A my stajemy się cóż? Narzędziem w głoszeniu tego, co dobre, piękne, wartościowe. W głoszeniu Ewangelii.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Gabriela.
Szczęść Boże.
Archidiecezja łódzka. Chciałam się właśnie dowiedzieć, bo nie rozumiem tego, że sercem przyjęta wiara i wyznawanie ustami prowadzi do zbawienia. Tylko tyle wystarczy i już? Jesteśmy zbawieni? Czy Jezus jest aż tak wielki? I jeszcze chciałam zapytać, bo przed soborem było bardzo duże święto imienia Jezus, bo ksiądz profesor mówił o tym, że jak wielkim szacunkiem darzyli Izraelici imię Boga, że aż nie mogli go wymieniać. A teraz to święto jest, co prawda, ale nie jest obowiązkowe tego najświętszego imienia dla nas, imienia Jezus. Też to tak trochę mnie zabolało w tym roku po raz pierwszy. I to jeszcze chciałam powiedzieć. To i jeszcze... i w ogóle fascynujący jest ten dialog Jezusa ze złem. Także.
Fascynuje? Dlaczego, że fascynuje ten dialog?
Że po prostu ma odpowiedź na wszystko i że tylko on jest królem i zwycięzcą w tej walce. No bądźmy szczerzy, Jezus pokonał szatana I właśnie ta pani, która dzwoniła wcześniej,
tak,
bardziej skoncentrowana na złu niż na Jezusie.
Dziękuję bardzo.
Właśnie chciałam się dowiedzieć, czy na przykład jak ja sercem przyjęłam tego Pana Jezusa i staram się Go tam jakoś wyznawać ustami, ludziom dawać świadectwo, nie za nachalnie, ale tak z wyczuciem, to czy już mam jakieś szanse na zbawienie, czy nie? To tyle.
Tak, oczywiście, Pani Gabrielo. Tu trzeba jeszcze spojrzeć na ten fragment z listu do Rzymian w trochę szerszym kontekście, bo myśmy tutaj usłyszeli jeden fragment, takie pierwotne credo Kościoła. Sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Ważne jest to stwierdzenie, prowadzi do. To nie jest gwarancja, to nie jest zapewnienie, to jest wejście na drogę wiary. I każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. To jest nawiązanie do tego, jak świętym było, jest imię Boga w Starym Testamencie i jak świętym jest imię naszego Zbawiciela, choć to są już inne kategorie, bo to już nie jest świętość imienia tak dalece posunięta, że go nie będziemy wypowiadali. Bo w tym imieniu tak naprawdę Jehoszua zamyka się dzieło zbawienia. Bóg zbawia. Bóg przychodzi jako ten wybawiciel. I myślę, że na to by trzeba było przede wszystkim zwracać uwagę, jakkolwiek oczywiście. Wiara to jest pewien proces. Wiara to nie jest tylko wypowiedzenie, wierzę w jednego Boga i całego credo, ale wprowadzanie tego również w życie, czyli praktykowanie tej wiary, przyjęcie postawy wiary w codziennym życiu.
Radio Maria, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji Płocki. Szczęść Boże, księdzu, profesorowi i ojcu. I taka jest moja refleksja na tle usłyszanego słowa, że Pan Bóg jest nieustannie zatroskany o los człowieka, bo takie jest znamie Jego miłości. I w ramach tej troski pragnie On człowieka cały czas wydoskonalać tak, aby go doprowadzić do zbawienia, a w konsekwencji przyjąć go z powrotem do siebie, czyli do miejsca, z którego człowiek rozpoczął swoją wędrówkę. Posagiem na tą drogę życiową jest Słowo Boga, które wyposaża człowieka w mądrość. Mądrość zaś polega na tym, aby Pana Boga rozpoznawać rozumem, a kochać sercem. I w tym procesie wzrastania w mądrości może pojawić się taki moment, że serce zacznie przodować z zachwytu nad hojnością Boga. I w tym momencie jest to moje doświadczenie życiowe. To wszystko. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Tak, tutaj dodałbym jeszcze jedną rzecz, może poszerzył to zagadnienie, bo posługujemy się tutaj określeniami serce i usta, prawda? O ile znaczenie ust jako symbolu mowy, umiejętności mówienia człowieka jest oczywiste, o tyle symbolika serca w ujęciu biblijnym jest trochę inna niż ta popularna, bo zwykle, kiedy mówimy dziś potocznie o sercu, to mamy na myśli uczucia. Czasami te bardzo takie gwałtowne uczucia, czasami te głębsze uczucia, ale w ujęciu biblijnym, jeżeli mówimy o sercu, to mówimy o tych wszystkich kategoriach, które dotyczą rozumu człowieka. A więc nie tylko uczucia, ale umysł, dusza, wola. To są wszystkie te rzeczywistości, które wiążą się z biblijnym obrazem serca.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bóg zapłać księdzu profesorowi i ojcu, i mamie ojca Helenie, bo wchodzimy. Ja proszę księdza profesora, taką Krzysztof mówi. Ja bym poczynił taką refleksję, że my jako ludzie ochrzczeni w środę popielcową wraz z Panem Jezusem żeśmy weszli na tą drogę tej, tej tajemnicy paschalnej i podobnie jak on, ja myślę, że szatan będzie też zmagał to, co się nazywa kuszeniem w naszym życiu. Właśnie przez te właśnie dni Wielkiego Postu. No, szatan zaproponował Panu Jezusowi, żeby on zamienił te kamienie na chleb. A Pan Jezus chleb zamienił w swoje ciało. I teraz idąc właśnie tą drogą, tam wczoraj jeden z kardynałów powiedział przy grobie Jana Pawła II, że już tylko 39, dzisiaj 38 dni nam zostało do zmartwychwstania. I teraz idąc tą drogą, my dochodzimy do tej granicy tego okresu, którą jest Cena Domini, Wielki Czwartek. Tam jest ta granica tego czasu. I teraz znowu będziemy mieli to... Tam też na ołtarzach będzie położony chleb, prawda? Ale chleb, który będzie miał być w czwartek, będzie przypomnienie, jak Pan Jezus ten chleb zamienia właśnie w swoje ciało. Ale Pan Jezus powiedział, no nie samym chlebem człowiek żyje, bo punktem dojścia nie jest to tylko konsumowanie tego chleba, tylko jest karmienie się tym ciałem, które warunkuje i doprowadza nas do poranka zmartwychwstania. To jest ten warunek, bo to jest punkt dojścia. Nie ma jakoś jakby inaczej, innej drogi. Dlatego tutaj właśnie ta nasza walka i to nasze staranie się, ale przyglądanie się, jak to Pan Jezus rozstrzygnął, rozwiązał, powinna być dla nas właśnie ciągle tą pochodnią, tą lampą i tym światłem, jak my się mamy do tej Cena Domini przez te dni przedostać i no i korzystać z tego właśnie wzoru Pana Jezusa. Także ja bym poprosił, żeby może nie wyłączać, bo tak jak Pani Maria powiedziała, w Krakowie też już nie mamy radia Maria, też jest wszystko powyłączane.
I co, i Pan chciałby posłuchać jeszcze, tak?
Tak, jeszcze bym chciał posłuchać, bo mówię, no nie samym człowiek żyje, ale żyje właśnie tą treścią, który ostatecznym celem będzie dojście z Chrystusem do zmartwychwstania. I w ubiegłym tygodniu było właśnie to, że my się boimy śmierci, normalnie, naturalnie, ale ona została zdominowana, opanowana przez fakt zmartwychwstania, a ten fakt całkowicie zmienia optykę życia chrześcijańskiego. Także Bóg zapłać i będę słuchał przez słuchawkę w telefonie.
Dziękujemy.
Tak, może małe dopowiedzenie, bo sięgając do tych słów, które Jezus wypowiada po pierwszym akcie kuszenia, nie samym chlebem żyje człowiek. I tak uporządkując troszeczkę to, co Pan Krzysztof powiedział, wskazałbym na samą strukturę Eucharystii, mszy świętej, może lepiej tak, która składa się z dwóch zasadniczych filarów, liturgia słowa i liturgia Eucharystii. Owocem liturgii słowa jest przyjęcie tego słowa do serca, a więc życie nie samym chlebem fizycznym, ale słowem Boga, a owocem drugiej części Eucharystii jest przyjęcie Najświętszego Sakramentu, Komunia Święta, która sprawia, że człowiek znów nie samym fizycznym chlebem żyje, lecz chlebem eucharystycznym. A zatem słowo i ciało Pańskie. To są te dwa źródła, z których pochodzi nasze życie i nasza siła, również w opieraniu się złemu.
Myślę, że Panie Krzysztof jest zadowolony.
Bóg zapłać. Ojcze Grzegorzu, no o mamie będę dużo myślał w związku z Wielkim Piątkiem.
Dziękuję bardzo.
My się rozumiemy, prawda?
Wszystkiego dobrego. Księże profesorze, tutaj ten motyw jeszcze, bo zanim patrzę, jeszcze ktoś zatelefonuje. Motyw tej asystencji Ducha Świętego, bo na samym początku pełen Ducha Świętego powrócił Jezus nad Jordanu. Ten Duch Święty, tak, ta asystencja w działalności, całej działalności Jezusa, Jego też tożsamości jako Syna Bożego, tak rysuje nam szczególnie Święty Łukasz.
Tak, szczególnie to widać bardzo mocno w Ewangelii Świętego Łukasza, jak pokazuje relacje, w jakiej Jezus pozostaje do Ducha Świętego i w tych najważniejszych momentach dzieła zbawczego Łukasz właśnie wspomina, nawiązuje do osoby Ducha Świętego. Mało tego, jeżeli przyjrzymy się dobrze działaniu Ducha Świętego wśród innych osób, dzięki którym Jezus stał się człowiekiem, czyli Najświętszej Marii Pannie i tych wszystkich, którzy ją otaczali, to zobaczymy, że to działanie Ducha Świętego otacza, ogarnia nie tylko samą osobę, drugą osobę boską, ale również tych wszystkich, którzy związani są z jego dziełem. I tu mistrzem jest w tym właśnie Łukasz. Ja miałem szczęście na początku grudnia mieć krótki wykład w seminarium tarnowskim. Tam uroczystość mają związaną z 8 grudnia. I właśnie na ten temat mówiłem, o tej obecności Ducha Świętego nie tylko w osobie Jezusa Chrystusa, ale w całym jego dziele i tych wszystkich, którzy przyczyniali się do tego, by to dzieło postępowało.
A w odniesieniu do naszego życia Duch Święty i takie zmaganie się z Nim, z naszą codziennością, myślę też i my jesteśmy nieraz wystawiani na pokusę i to nie tylko taka próba dla próby, ale szatan czy diabeł też zmaga się o nasze życie, o naszą duszę, o to, żebyśmy my do niego należeli, a nie do Pana Boga. I teraz to warunkowanie tego, czy my też do końca rozumiemy, co to znaczy żyć łaską Bożą, żyć pod natchnieniem Ducha Świętego, działać
no właśnie,
też.
Tu oddać się działaniu Ducha Świętego. Tu ja myślę, że Łukasz nie przez przypadek tak mocno akcentuje to, że Jezus w mocy Ducha Świętego, pełen Ducha Świętego, wypełniony Duchem Świętym, powraca z nad Jordanu i wtedy dokonuje się ten akt kuszenia. Oczywiście Jezus jako Bóg nie mógł ulec tej pokusie, ale Łukaszowi właśnie chodziło o pokazanie tego, jak on staje się dla nas mistrzem nie tylko w słowie, ale w tym doświadczeniu starcia ze złem. I nam w ten sposób Łukasz pokazuje, że to my w starciu ze złem, jeśli jesteśmy pozostajemy w relacji z Duchem Świętym, to wygrywamy. Jeśli tracimy te relacje, to stajemy w sytuacji zagrożenia.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał Andrzej z Polski Północnej. Chciałem zwrócić uwagę, że w kontekście dzisiejszych czytań mamy kilka problemów do rozwiązania, do rozwikłania, do zastanowienia się. Bo szatan kusi nawet Pana Boga, a nas to już na pewno. I Pan Bóg odpowiada, że nie samym chlebem człowiek żyje, bo szatan podsuwa jedzenie, potrzebne rzeczy materialne, a Pan Bóg mówi, że nie tylko chlebem człowiek żyje, ale i słowem, które pochodzi z ust Bożych. I teraz jeśli ktoś weźmie na poważnie, na serio to, co Pan Bóg, Pan Jezus mówi w tych słowach, no to będzie wierzył w to, że ma duszę i że ta dusza, żeby mogła się rozwijać, dojrzewać, dorastać, doskonalić się, być dojrzałą, być, żeby była mądrą, to będzie tego słowa Bożego słuchał. I Pan Jezus mówi, że moje owce słuchają mego głosu, ja je znam, idą one za mną i daję im życie wieczne. I teraz jeśli ktoś wierzy w to, że w słowach Boga jest życie wieczne, to chce być jak najbliżej Boga, kocha Pana Boga, dużo tych słów Bożych chce znać. Jak ktoś kogoś kocha, to chce być blisko Niego. Im więcej człowiek zna tych Bożych słów, tym większa jest wiedza, większa jest mądrość, większy jest duch, większa jest doskonałość w takim człowieku, który zna dużo słów. Prawie już rozumie Pana Boga, bo rozumie, o co Panu Bogu chodzi w Piśmie Świętym i wtedy taka dusza żyje już prawie, można powiedzieć, Bogiem. Ale co się dzieje z ludźmi, którzy nie biorą na poważnie tego i biorą tylko od szatana chleb, bogactwo, tą władzę, o której tutaj też było. Oddaje pokłon nie Bogu, bo mówi, Boga nie ma, na co mi jest Bóg potrzebny. Oddaje pokłon materii. Człowiek taki rozwija się doskonali, intelektualizuje się, ale bez wiedzy Bożej, bez mądrości. Jego duch nabiera mądrości i sprytu i staje się tak przebiegły, jak jest właśnie w pierwszym czytaniu, że doprowadza rzesze ludzi do pracy niewolniczej, wyzyskuje ich, okrada ich z ich pracy, można powiedzieć, bo sam leży na tronie Faraona i z wielkiej piramidy, w której gromadzi wszystkie bogactwa, rozkazuje paluszkiem ludziom, co mają robić. No ale właśnie w dzisiejszym czytaniu mamy o poście, że post to nie jest ze smutkiem, z jękiem, ze smutną twarzą wydzieranie sobie jedzenia, tylko właśnie to jest, czyż nie jest raczej post ten, który wybieram, rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jazmo połamać, dzielić swój chleb z głodnym i tak dalej. Chodzi o to Panu Bogu, żeby nie pościć, nie umartwiać się, pokazując się innym, ale żeby przed Bogiem ci, którzy właśnie nie uznają Boga albo wierzą w Boga, ale wykorzystują Go do swoich celów, nawet Go mordują, żeby odwrócili się od tego złego postępowania i zaczęli żyć innym życiem, bo w ten sposób to będziemy cały czas płakać i to, co w historii w Starym Testamencie jest opisane, będzie powracać, tak jak w Księdze Daniela.
Myślę, ludzie, jeżeli mogę, wejdę w zdanie, rozumiemy. Dziękuję.
Jeszcze chciałem dokończyć, tak? Dwa zdania dosłownie.
Dobrze.
Chciałem dokończyć tym, że jak przestać z tym złem, no bo Pan Bóg, można powiedzieć, przez 2000 lat ukrył się. Objawienia są, ale takie malutkie, gdzieś tam ktoś chce, to niech wierzy. Ale w Fatimie dał znak, że istnieje, że jest stworzycielem. 6 razy zapowiadał, że ten cud będzie. I do tych ludzi, którzy tam właśnie więzili tych pastuszków, już mieli w planach na najbliższe 100 lat, co będą rządzić, Pan Bóg tłumaczył właśnie. Ludzie polityki, ludzie wojny i tajnych zamysłów, ludzie, którym powierzono ster rządów, powinniście pojmować swoją odpowiedzialność, swoją
służbę, zdania.
Powinność szerzenia dobra, nie zbrodni, zapewnienie bezpieczeństwa, nie zguby, służenia w prawdzie, nie kłamstwu, podstępom i trygom. Czyż nie wiecie, że odpowiadać będziecie przede mną za każdy wasz czyn podjęty dobrowolnie?
Ja myślę, że to musimy głosić w porę i nie w porę, ale niektórzy nie słyszą tego głosu Pana Boga, gdzie usłyszą głos człowieka.
To znaczy, tak, panie Michale, ja bym się nie zgodził z jedną rzeczą i to bardzo radykalnie. Stwierdził pan, że Pan Bóg na 2000 lat się ukrył, tak. I jest tam jakieś malutkie objawienia. Nieprawda. Nieprawda. Pan Bóg się objawił w osobie Jezusa Chrystusa i od 2000 lat dzięki posłudze tych, których wybiera i posyła, głosi Ewangelię. Paweł całe swoje życie poświęcił głoszeniu Ewangelii. Wielcy inni apostołowie temu poświęcili swoje życie i swoje talenty, umiejętności. Pan Bóg objawił się i to jest objawienie wielkie i potężne. Ono wciąż trwa. To objawienie trwa w Słowie Bożym, w tradycji, jak wierzymy, w Kościele. Więc to jest kwintesencja tego objawienia, które nam Bóg dał w osobie Jezusa Chrystusa. Tu słusznie pan wspomniał, któryś z wcześniejszych rozmówców, że największym słowem Boga do człowieka była osoba Jezusa Chrystusa. I jego misja wciąż trwa. Tutaj by odwołać się tak troszeczkę naukowo bardziej do konstrukcji dzieła Łukaszowego, to proszę zobaczyć, że Ewangelia świętego Łukasza, która opowiada, jak wspomnieliśmy sobie, historię Jezusa Chrystusa, jego drogę do Jerozolimy, gdzie miał zbawić świat, ma swój wstęp i ma swoje zakończenie. Drugi tom tego dzieła Łukaszowego ma wstęp, ale nie ma zakończenia, dlatego że to wciąż trwa. To, co rozpoczęło się dzięki ewangelizacji podjętej przez pierwszych apostołów, to wciąż trwa. I tu realizuje się to Boże objawienie.
Ksiądz profesor powiedział o tym starciu ze złem. Czy tak rzeczywiście musi być w planach, czy nie można było wybrać inaczej? Bo można powiedzieć, co to za partner, diabeł, prawda, do rozmowy?
No, z pewnością nie są żadnym partnerem dla Jezusa, bo często niestety w świecie dzisiejszym pokutuje takie przekonanie, że są dwie równorzędne moce, moc dobra i moc zła. I teraz od nas zależy, za którą mocą pójdziemy. I jeżeli pójdziemy za dobrem, to dobro będzie nas chroniło. Jeżeli pójdziemy za złem, to zło nas będzie chroniło. Nieprawda. Otóż nieprawda. Jeżeli spojrzymy na pochodzenie zła, to zło nie jest siłą równorzędną do siły dobra. I szatan nie jest równorzędnym partnerem Boga. On jest jego przeciwnikiem. On był stworzony, upadł na pewnym etapie swojej historii i teraz staje wobec niego jako Satanas, jako przeciwnik. I to starcie pomiędzy Chrystusem, Jezusem, a szatanem, to nie było starcie równorzędnych partnerów. To było raczej dla zobrazowania naszej sytuacji egzystencjalnej, że Jezus przyjmuje na siebie naszą naturę we wszystkim, nawet w zagrożeniu złem. Chociaż wiemy doskonale, że akurat on złu nie podlegał w żaden sposób, ale nam pokazuje drogę zwycięstwa nad tym złem.
A to ukrycie Pana Boga jest przecież, zostawił się w sakramentach, w Kościele. Gdyby nawet tak, nie tylko przez objawienia, których tutaj Pan Michał Andrzej dotknął, chociażby objawień w Fatimie.
Oczywiście, w swoich sakramentach, właśnie w swoich sakramentach nam się Chrystus pozostawił, a poza tym, tu ja wciąż mocno będę akcentował, że pozostaje również w swoim Słowie. Słowie, które ciągle do nas wypowiada. Każdego dnia, w każdej Eucharystii, w każdej liturgii Słowa. On do nas mówi. Teraz my powinniśmy tak samo egzystencjalnie odpowiedzieć na Jego Słowo, jak On historycznie, egzystencjalnie do nas przemawia.
Drodzy Państwo, mamy jeszcze chwilę na rozmowy, na to pochylanie się nad Słowem Bożym w Radiu Maria. Audycja Szukając Słowa Bożego. Przygotowujemy się do najbliższej niedzieli. Reflektujemy nad tekstami z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Naszym gościem jest ksiądz profesor Sławomir Stasiak. Telefony do studia 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Magda z Warszawy. Właśnie wróciłam z kościoła. Była ogromna mobilizacja taka SMS-owa, że w Toruniu jest wernisaż satanistycznej artystki amerykańskiej i że grupa osób, jakichś elit właśnie toruńskich, tam się spotyka o 18:00 i żeby oddać Polskę szatanowi. No i właśnie był ten mobilizujący taki SMS-y, mnóstwo osób dostało, przynajmniej z moich znajomych, żeby o tej porze zjawić się w kościele, przyjść do kościoła i modlić się, żeby im się to nie udało. I właśnie tak się, takie powstaje wątpliwość, czy to możliwe, żeby grupa osób mogła Polskę oddać szatanowi i czy te nasze modlitwy miały w ogóle sens. Byłabym bardzo wdzięczna za odpowiedź. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże.
Proszę Państwa, człowiek w swojej wolności może nawet wystąpić przeciw samemu Bogu. Myślę, że my jako ludzie kroczący za Chrystusem, w końcu Christianoi, należący do Chrystusa, chcemy swoją wiarę nie tylko poznawać i wyznawać, ale do obowiązku naszego należy również obrona naszej wiary i stanięcie wobec zła, które staje na naszej drodze z pełną ufnością i wiarą w Słowo Boga, które On do nas kieruje i które On do nas wypowiedział ostatecznie w osobie Jezusa Chrystusa. Myślę, że najlepszą w tym momencie postawą, jeśli napotykamy takie zło, to jest pójście za naszym mistrzem. A On nam pokazuje w dzisiejszej Ewangelii, w jaki sposób człowiek może opierać się złu. Przez wierne przylgnięcie do Słowa, przez wierne przylgnięcie do źródła życia, którym jest On sam, który zwyciężył szatana i pokonał grzech dzięki swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu.
Jeżeli jesteśmy wierzący, bo ktoś by tak mógł powiedzieć, to dlaczego Pan Bóg nas wystawia? Z jednej strony kocha nas jako swoje dzieci, a z drugiej strony no, wystawia nas na próbę, na trudności, no bo też nie do końca może też rozumiemy, czy potrafimy przyjąć to słowo, jeżeli chcesz pójść za mną, weź swój krzyż i naśladuj mnie. Tak. Prawda?
Tak, i zwykle to wiążemy właśnie, jeśli kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. Wiążemy z cierpieniem, które na nasze barki spada. A może to niekoniecznie chodzi o samocierpienie, bo jeśli spojrzymy na to, czym dla Jezusa był krzyż, oczywiście możemy na to patrzeć z wielu aspektów teologicznych, ale dla Niego krzyż był Jego przeznaczeniem. To przez krzyż On dokonał zbawienia świata. Mógł, tak jak mówiliśmy w dzisiejszej medytacji, mógł się odwrócić. Po ludzku rzecz biorąc mógł się odwrócić. Mógł pójść za głosem szatana i nie przyjąć swojego przeznaczenia. Ale oczywiście tego nie zrobił. Wypowiedział ostateczne swoje tak. I ciągnąc tę myśl dalej, my sami możemy w krzyżu, do którego niesienia Chrystus nas zachęca, widzieć nasze przeznaczenie, czyli nasze powołanie. Czyli wnioskując dalej, nie wybierając swojego powołania, człowiek sam siebie unieszczęśliwia i sprawia, że jego życie jest niepełne, niekompletne, nie takie jak chciałby, a tak naprawdę ten krzyż, czyli to nasze przeznaczenie, powołanie, jest naszym szczęściem i naszym najpełniejszą realizacją naszego człowieczeństwa. Bo wówczas żyjemy w zgodzie nie tylko z sobą samym, ale również z tym, który nas stworzy.
A pytanie, czy pokusa jest związana, nie wiem, ze słabością, z grzechem? Jak ją też rozumieć, bo też jest jej jakieś zadanie. Nieraz może tak myślimy, że jak pokusa, właśnie to grzech, tak. To słabość.
A pokusa wcale nie musi być związana z naszą słabością. Pokusa wręcz przeciwnie, może służyć ku naszemu rozwojowi. Tutaj pozwólcie Państwo, że boję się trochę, że włożę kij w mrowisko, ale może spróbujemy. Skoro mówimy o pokusie, musimy powiedzieć o pokuszeniu. Musimy powiedzieć o modlitwie Ojcze Nasz. I nie wódź nas na pokuszenie. Dużo dyskusji na ten temat ostatnimi czasy teologicznych było. Co to jest pokuszenie? Otóż jeśli sięgniemy do XVI-wiecznego słownika języka polskiego, to usłyszymy zadziwiające zdanie z użyciem tego pojęcia. Medycyna rozwija się dzięki pokuszeniu. A zatem nie dzięki jakiejś ekstremalnie niebezpiecznej sytuacji, ale dzięki próbom, które pozwalają, że możemy pójść o krok dalej niż byliśmy wczoraj. Czyli dzięki próbom możemy pójść o krok dalej. A zatem prosząc Boga, żeby nie wodził nas na pokuszenie, to mówimy o tym, by nie wprowadzał nas w takie sytuacje, które nas cofną w naszej wierze, tylko żeby wspomógł nas w tym, żebyśmy za każdym razem szli o krok dalej. A zatem to pokuszenie, pokusa, wręcz przeciwnie, w niektórych sytuacjach może zmobilizować człowieka do jeszcze piękniejszego, jeszcze wspanialszego rozwoju, a nie tylko do tego, by stał się ofiarą swojej słabości.
Nawet dziś ta jasna postawa Jezusa, prawda, tak jak ta pani jedna z pytaczy, opierać się na Słowie Bożym. bardzo tak? jasno stawiać jasne, sprawy, jest, opowiadać jasne. Się po konkretnej stronie.
Tu jedyne, co bym jeszcze dopowiedział, co zresztą wcześniej zrobiłem, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych i karmieniem się ciałem Chrystusa, bo to jest jakby naturalna rzecz, że my tym po prostu żyemy. To jest
dwa stoły zastawione.
Dwa stoły zastawione, z których możemy do woli czerpać.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, na Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Małopolski. Ja krótko i taką puentę, jeżeli chodzi o ofiarowanie się Bogu i współuczestniczenie w ofierze Pana Jezusa i ofiarowanie się, tak to rozumiem, jak mówimy w koronce do miłosierdzia Bożego Ojcze Przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. I to dokładam w myślach szybciutko i siebie, czyli wraz z Jezusem ofiaruję siebie. I to jest cała, można powiedzieć, według mnie ofiara, ponieważ za Panem Jezusem i z Panem Jezusem ofiaruję się Bogu we wszystkim. To tyle. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
No tak, rzeczywiście to była, Pani Tereso, puenta, no, najlepsza z możliwych, bo jeśli z Chrystusem kroczymy przez życie, to nic nam nie będzie zagrażało. Jeżeli On z nami, któż przeciwko nam, to znowu powraca nam list świętego Pawła do Rzymian, tylko nieco dalej, kilka rozdziałów dalej.
A wystawianie Pana Boga na próbę, takie: Panie Boże, zrób cud w tej, może w tym zestawieniu, to z tymi pokusami, przed którymi dziś stawia diabeł Pana Jezusa?
Złożona rzecz, dlatego że jeśli spojrzymy na to z punktu widzenia czysto biblijnego, to wystawianie Pana Boga na próbę ma miejsce wtedy, kiedy my tak naprawdę odrzucamy Jego Słowo i odrzucamy znaki, które potwierdzają to Jego Słowo. Natomiast pewnym elementem tego wystawiania Pana Boga na próbę jest właśnie stawianie Panu Bogu moich warunków. Nie odczytywanie Jego woli i drogi, która jest najlepsza dla mnie, ale z góry wiem, że ta droga będzie dla mnie najlepsza. Ja wiem, że to jest ta idealna droga, a teraz, Panie Boże, Ty mi pomóż, żebym ja tę drogę zrealizował. To kto tu jest Stwórcą?
Gdzie tu miejsce na wypełnianie woli Bożej i posłuszeństwo Bogu?
Tak, i no, ja wtedy się od razu pytam, kto tu jest Stwórcą. Czy ja jestem Stwórcą Pana Boga, który ma mi służyć, czy też On stworzył mnie, bym rozpoznał swoją drogę?
Bardzo dziękuję, księże profesorze, jeżeli można by też podsumować te telefony i to, do czego się też przygotowujemy. Niedziela, pierwsza niedziela Wielkiego Postu przed nami, ludźmi wierzącymi, tymi, którzy wybierają się też, mają tą perspektywę 40 dni Wielkiego Postu.
Tak, no najlepszym podsumowaniem tej drogi, która stoi przed nami, już jak dokładnie policzono, już niecałe 40 dni, bo już te kilka minęło od środy popielcowej, ale myślę, że dobrą drogą jest droga kroczenia ze Słowem Bożym. Wprawdzie przeżywamy rok C i on nie jest tak naznaczony katechezami chrzcielnymi jak rok A w okresie przygotowania paschalnego. Niemniej jednak, krocząc za tym kolejnym słowem, które Pan Bóg będzie nam dawał w kolejnych niedzielach Wielkiego Postu, z pewnością tę drogę przygotowania paschalnego przeżyjemy nie tylko w atmosferze kontemplacji cierpienia Chrystusa, ale również owoców tego cierpienia dla naszego życia. Więc tym bardziej zachęcam wszystkich radiosłuchaczy do tego, żeby włączyć się w te medytacje w każdy piątek przed kolejną niedzielą i podjąć taką osobistą medytację nad tym słowem.
Kogo pozdrawiamy?
No dzisiaj, prawdzie to takie dziwne trochę święto, ale chyba wszystkie kobiety, może dlatego, że w mojej rodzinie jest ich bardzo wiele. Nie wymienię wszystkich, bo tu mógłbym się pomylić, ale przede wszystkim, kochana mamo, najlepsze serdeczne życzenia. Ty wiesz, że wszystko, co najlepsze w moim życiu, to jest owoc twojej modlitwy i twojej pamięci. Siostry, siostrzenice, bratanice, żony siostrzeńców, żonę bratanka. Niech wam wszystkim Pan Bóg błogosławi i bądźcie szczęśliwe nie tylko jeden dzień w roku, cały czas.
Czego możemy kobietom życzyć, patrząc na te piękne przykłady biblijne, stawiając na czele Maryję?
Piękne właśnie życzenia. W którymś z takich życzeń na Facebooku zobaczyłem, jak pięknie życzono pięknych postaw kobiet biblijnych, poczynając od Maryi, i w każdej odnajdywano jakąś jedną z pięknych postaw. Życzę wam, drogie panie, byście odnalazły siebie w tych pięknych kobietach biblijnych, poczynając od Najświętszej Marii Panny.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Naszym gościem w audycji Szukając Słowa Bożego był ksiądz profesor Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w diecezji legnickiej, prorektor papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, też kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.